Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Czas spłynął wolno. Przez szparę w blindzie widziałem dachy domów. Zastanawiałem się, co też tam się dzieje. Myślałem o tym, że przecież byłem na to nastawiony, że nie ma wolności bez ofiary. Ale to co innego, spotkać się oko w oko z brutalną rzeczywistością. Notował internowany 13 grudnia w więzieniu w Nowym Wiśniczu Bogusław Sonik, ówczesny wiceprzewodniczący zarządu regionu małopolskiego NSZZ Solidarność. Zapiski znalazły się w pierwszym tomie wydanych przez Instytut Literatury i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Dzienników i Relacji Internowanych w Nowym Wiśniczu i Załężu koło Rzeszowa. O wyjątkowej publikacji dziś w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki dla badania różnych okresów historycznych mają fundamentalne znaczenie. Pozwalają bowiem spojrzeć na wydarzenia oczyma ich naocznych świadków, uczestników wydarzeń. Te zapiski nabierają szczególnej wartości, gdy dotyczą ważnych, kluczowych dla danego kraju, regionu, sytuacji czy zjawisk. Dzienniki i relacje internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu koło Rzeszowa, których pierwszy tom ukazał się nakładem Instytutu Literatury i Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, drugi tom ukaże się niebawem, to pozycja w naszej historiografii wyjątkowa. Świadectwo oznaczających się wyjątkowym autentyzmem ocen sytuacji własnej, sytuacji kraju w poważnym kryzysie politycznym i społecznym po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. O tych dziennikach mówić będziemy dziś w historycznej odsłonie dobrych książek, a w studio, proszę Państwa, nasi goście. Bogusław Sonik, jeden z 12 autorów zapisków pomieszczonych w tym tomie, ówczesny wiceprzewodniczący zarządu regionu Małopolskiego Związku NSZZ Solidarność oraz doktor habilitowany Andrzej Druszczy, redaktor tomu, autor wstępu, zajmujący się teorią, historią książki, prezes zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ten tom wspomnień i relacji wpisuje się w taką serię, która nosi tytuł Pokolenie Solidarności.
Serię przygotował pan Józef Ruszar, prezes Instytutu Literatury. Myślę, że wypełnia zapotrzebowanie, bo o Solidarności co prawda wiemy bardzo dużo, ale o ludziach Solidarności tak jakbyśmy nieco zapominali. A więc jest to takie myślenie sztampowe. Tymczasem panu Ruszarowi zależało na tym, żeby ich pokazać z krwi i kości, jakie mieli przeżycia, do czego dążyli, z jakimi obawami żyli dzień w dzień w stanie wojennym, później, kiedy trzeba było przygotowywać się do przejęcia największej odpowiedzialności, budowania nowego ustroju w Polsce. Fundacja współpracuje z Instytutem Literatury. Podpisaną mamy umowę na 8 tytułów, następna jest też przygotowywana i myślę, że każdy z tych tomów, które realizujemy, będzie sporym wydarzeniem. Jedne przypominają już autorów znanych, inne są całkowicie nowym zjawiskiem, wskazują na nowe treści, także gorąco zachęcam tej serii.
Dzienniki i relacje internowanych w Nowym Wiśniczu i Załężu koło Krakowa to kilkanaście relacji, kilkanaście bardzo różnych zapisków. Kim są internowani, których zapiski pomieszczone zostały w tym tomie?
Tę listę otwiera Bogusław Sonik,
który zaraz będzie o swoich zapiskach mówił.
Znaleźli się wśród nich Jacek Baluch i właściwie to od niego zaczęła się cała ta historia, bo Jacek Baluch umieścił w 3 numerach miesięcznika małopolskiego od 1983 roku kolejne swoje dzienniki pisane bądź to w Załężu, bądź po opuszczeniu internatu. Przez długi czas nie wiedzieliśmy, kto był autorem tego tekstu. Dopiero w trakcie kwerendy wyszło, że to właśnie on. Później odwiedzał nas w fundacji, powiedział cały szereg jeszcze dodatkowych informacji na ten temat. Więc bez Balucha na pewno ta książka by się nie ukazała. Bez Jacka Balucha, no niestety nie jest wśród nas, ale należy mu się duża wdzięczność z naszej strony.
Dodam, że to slawista, że tak. Był członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tak, też był jeszcze ambasadorem w Czechach.
Pytam o to, kim byli internowani, których zapiski znalazły się w tym pierwszym tomie, bo chodzi mi też o to, jakie funkcje oni mieli w momencie internowania. Innymi słowy, to pokaże nam również to, kto znalazł się na listach tych, którzy zostali internowani.
No tak. Oprócz niego był Zbigniew Solak, wówczas archiwista, był Piotr Boroń, student, ale też bardzo zaangażowany w różne działania patriotyczne. Pracownik zarządu regionu, był Waldemar Mikulec, student polonistyki, był Emil Mastej, też student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ale to wszystko ludzie mocno zaangażowani w tę działalność solidarnościową.
Tak, Bogusław Duchań, działający na Podkarpaciu, zaangażowany w budowanie solidarności rolników indywidualnych. Był Józef Kula ze Śląska, działacz Solidarności, pracownik PKP. Był Wiktor Kowalski z Wrocławia, też wybitny działacz Solidarności. I Wiesław Mazurkiewicz, postać o tyle szczególna i interesująca, bo wydawał w Załężu czasopismo Wolne Słowo, wspaniale ilustrowane przez Wiesława Kukle, którego to prace też są w załączonych ilustracjach do naszego tomu. Internowani z Nowego Wiśnicza i Załęża koło Rzeszowa. Więc to jest komplet.
Mazurkiewicz był z Solidarności Nowochódzkiej, z Huty Lenina.
Tak.
Potem wyjechał do Ameryki.
Tak, a jeszcze wcześniej trzeba by powiedzieć, że nielegalnie przekroczył granicę Związku Radzieckiego. Jego historia jest fascynująca. I kiedy znalazł się w Nowym Wiśniczu, to obawiał się, że władze odeślą go z powrotem, skąd przybył. Więc naprawdę niezwykła postać.
To dlatego, że urodził się w Stanisławowie.
W Stanisławowie i miał obywatelstwo sowieckie. Tak.
Wiesław Mazurkiewicz zmarł w 2016 roku. Zresztą bardzo wielu niestety tych wtedy internowanych, których dzienniki czy wspomnienia pomieszczone zostały w tym tomie, już nie żyją. Nie możemy już dopytać o więcej szczegółów. Wiele z tych zapisków, chociaż nie wszystkie, rozpoczyna się od wspomnień tego momentu samego aresztowania, czy godzin poprzedzających je w nocy z 12 na 13 grudnia. Tak zaczynają się notatki opatrzone tytułem Zapisane w zielonym zeszycie Bogusława Sonika. Zielony zeszyt, notatki z Nowego Wiśnicza, a potem z Załęża, ale prowadzone tylko do, jeśli się nie mylę, ostatni wpis jest bodaj z 10 stycznia 1982 roku. Więc powiedzmy o tych zapiskach w zielonym zeszycie.
To był taki okres najbardziej intensywny, czyli ten grudzień i początek stycznia. Z pewno dlatego jakoś również pod wpływem mojej żony, która mnie namawiała na pierwszym widzeniu, żeby to opisać. Więc dlatego może ten czas tak mi utkwił wtedy w pamięci. Natomiast sprawa jakby rozprawy z Solidarnością wisiała w powietrzu już od kilku miesięcy, prawda? W zasadzie od marca 81, kiedy myśmy zorganizowali strajk generalny po wypadkach bydgoskich, czyli po biciu Jana Rulewskiego, no to widać było, że bez konfrontacji się nie obejdzie. Te miesiące poprzedzające bezpośrednio stan wojenny, czy tygodnie, jakby tylko świadczyły o tym. Mieliśmy sygnały dochodzące od rodzin wojskowych, czy też od znajomych milicjantów, że coś się szykuje, prawda, że są przygotowywane takie listy proskrypcyjne do aresztowań. No, termin był nieznany. Myśmy generalnie jakby żyli w takim przeświadczeniu, że my musimy pokojowo rozwiązać tę sytuację, bo w konfrontacji z siłą nie będziemy mieli specjalnych szans. Te ostatnie godziny przed wprowadzeniem stanu wojennego były jakby już wyjątkową kulminacją tych sygnałów. Zaczęły przychodzić informacje i faksy z różnych stron Polski do zarządu regionu małopolskiego, że widać ruchy transportów wojskowych, że milicjanci mają rozdaną broń. No i tego typu informacje nadchodziły 13 grudnia. Tu dodatkowo jeszcze w Krakowie mieliśmy takie zdarzenie, że w środku zarządu regionu, gdzie zajmowaliśmy tam 3 czy 4 piętra na Alei Krasińskiego, odkryliśmy, że kilkanaście osób w zaciemnionym pokoju zamknęło się po prostu. To był pokój należący do firmy, od której wynajmowaliśmy ten budynek. No i wyprowadziliśmy ich, wezwałem wtedy Staszka Hanzlika z Huty, żeby przyjechali nam pomóc. No i to był już taki moment, prawda, kiedy wiadomo było, że coś się dzieje. Ja zresztą wcześniej jeszcze dzwoniłem do Jacka Kuronia miesiąc wcześniej, mówiąc mu o tych wszystkich informacjach, szczegółowo nawet podając, bo miałem kolegę ze studiów, który pracował w Komendzie Wojewódzkiej, mi przekazał, że jest przygotowywana akcja na telefon aresztowania nas wszystkich, że będzie uruchomiona. I cóż, 12 grudnia przed północą żona mnie obudziła. Okazało się, że program telewizyjny jest przerwany. Coś się dzieje, ale nie zdążyłem się jeszcze zebrać ani ubrać, kiedy do drzwi zadzwoniła czy załomontała Służba Bezpieczeństwa. No i tak się zaczął ten wieczór, że natychmiast wręczono mi zresztą akt internowania wtedy i przewieziono mnie do komendy na Szerokiej, stamtąd do Nowego Wiśnicza w towarzystwie Krzysztofa Gerlicha, Roberta Kaczmarka i Zbluta Grzywacza, który zresztą też napisał swoje wspomnienia, opublikował je w takim tomie memuary, bardzo ciekawe zresztą, profesor Akademii Sztuk Pięknych. To była ta groza tej nocy, prawda, kiedy nie wiadomo było, co z nami będzie, nie wiadomo było, jaka jest duża skala tego uderzenia, no ale zdawaliśmy już sobie sprawę, szczególnie jak przyjechaliśmy do Nowego Wiśnicza, że to już jest ta poważna i ostateczna rozprawa z Solidarnością, no a następne dni to potwierdziły. Nas trzymano przez 2 czy 3 dni w izolatkach, więc tak dokładnej informacji nie miałem, tylko dolatywały jakieś głosy przemówienia Jaruzelskiego do celi. No ale to tylko powiem tak, że jak ja się tam znalazłem w tej izolatce, to stwierdziłem, że nie można panikować po prostu, dlatego że ci, którzy przeżywali okres stalinowski, w tym samym więzieniu zresztą, w Nowym Wiśniczu, no to oni doświadczali tego wszystkiej, całej zbrodniczej działalności systemu komunistycznego, który miał najgorszą twarz w tamtym okresie. W związku z tym od razu sobie powiedziałem, że no, my sądzę, że jesteśmy w lepszej sytuacji, no i to dodawało trochę otuch.
No jaka to była sytuacja, to myślę, że jeszcze tutaj powiemy. Pan Andrzej Drusz pisze we wstępie do tego tomu, tak, niejasny status prawny internowanych był dla SBK-ów wygodnym narzędziem nacisku, bo pozwalał przetrzymywać bezterminowo. I to zdanie jakby prowokuje też do takiego pytania, gdzie rozwożono tych internowanych, w jakich miejscach oni się znaleźli, bo tu już Bogdan Sonik powiedział, że najpierw te komendy milicyjne, no w Krakowie, no to wiemy, że to mogła być Mogilska, mogła być Szeroka, w zależności gdzie kto mieszkał, mogła być komenda przy ulicy Batorego, Siemieradzkiego, no tam gdzie były, prawda? A potem już więzienie, no więzienie jednak kryminalne w Nowym Wiśniczu. Gdzie osadzano internowanych?
To wszystko zależało od prowadzonych przez Służby Bezpieczeństwa gier operacyjnych, bo oni decydowali, czy w celach będą przebywać w gronie swoich znajomych, czy też zostaną im dodani jeszcze na przykład internowani kryminalni, bo trzeba dodać jeszcze, że 85 kryminalnych, głównie cinkciarzy, internowano w ramach tego projektu o kryptonimie Klon i oni trafili do Załęża w dużym transporcie 11 stycznia, chociaż to jest dygresja, ale warto ją dokończyć. Otóż internowani polityczni nie godzili się na wspólne kontakty i między innymi to spowodowało te protesty 19 stycznia. Między innymi, bo tam były jeszcze inne przyczyny, ale doszło do takiego jednego z większych opisanych wręcz buntów, bo był protest masowy. No ale wracając do pytania, kierowano się i względami humanitarnymi, bo likwidacja obozu internowanych w Nowym Wiśniczu była podyktowana tym, że tam nie było kanalizacji, nie było wody bieżącej i komendant więzienia zwrócił się do swoich władz wręcz z żądaniem takim, żeby ich przenieść do innego ośrodka, bo w takich warunkach on nie jest w stanie ich przetrzymywać. Na dodatek tam były cele 25-osobowe. Więc skutek był taki, że w sposób niezamierzony władze przyczyniły się do większej integracji tych ludzi. Kwitło życie towarzyskie, tak jak pan Bogusław powiedział, ludzie doświadczeni, jak właśnie pan Bogusław, czy mający przecież za sobą okres działalności w SKS-ie, czyli już od 1977 roku, ale też i Mieczysław Majdzik, pamiętający czasy stalinowskie, więc oni podnosili na duchu tych, którzy trafili do internatu z ulicy, z powodów jakichś błahych, jak Piotr Gajdarski, że przewoził ulotki, czy jak jacyś studenci, którzy też nie wiadomo dlaczego zostali internowani. No więc to były gry operacyjne, więc im zależało, żeby przede wszystkim podporządkować sobie internowanych w sensie psychologicznym, duchowym, żeby ich załamać. Ponadto jeszcze trzeba powiedzieć, że w Nowym Wiśniczu SBC nie mieli swoich pokojów do pracy operacyjnej, żeby można było przesługiwać. Więc to dla nich było największe nieszczęście i ból, że nie mogą naciskać na te osoby. I z tej racji przewieziono wszystkich 28 grudnia do Załęża, gdzie no były właśnie warunki znakomite, bo to więzienie było nowe, funkcjonowało zaledwie rok, ale już w styczniu było mocno zniszczone. Więc to jest to, co właśnie pan Bogusław powiedział, przypominając słowa Macedońskiego. Słuchajcie, z pustaków zrobili, faktycznie te ściany były cienkie, łatwo je było nawet, jak się okazało, w późniejszym czasie zniszczyć.
No. Tam były wydrążone przejścia pomiędzy celami i łyżkami, póki nie były otwarte. A Adam Macedoński rzeczywiście, on to wyjątkowo optymistycznie nastawiony mimo wszystkich tych wydarzeń, podtrzymywał nas na duchu. Pamiętam, jak, bo przyjazd do Załęża to było dość specyficzne, dlatego myśmy tam w nocy przyjechali i to Załęże, które było więzieniem nowocześnie zbudowanym, przypominało takie jakby wszystkie zony czy rampy z filmów o obozach czy łagrach, bo tam był szpaler zomowców z psami, reflektory. No to rzeczywiście o północy czy tam o drugiej w nocy robiło na nas wrażenie. Na drugi dzień, jak się obudziłem, to już usłyszałem radosny głos Adama Macedońskiego, który z sąsiedniej celi wołał, mówi: słuchajcie, to jest więzienie z pustaków, na pewno jest tu promieniowanie, będziemy żądać liczników Geigera. No więc tam był Andrzej Warchał, też internowany z piwnicy pod Baranami, który też się w tym Załężu wsławił tym, że tam chcieli narzucić nam taki rygor więzienny i kazali wystawiać ubrania, tak zwaną kostkę i buty przed celę każdego wieczoru. No i w pierwszej nocy część wystawiła, to słyszę Andrzeja Warchała, satyryka z piwnicy pod Baranami, który krzyczy do tych klawiszy i protestuje, mówi: czemu nie wypastowaliście mi butów?
Ale to jest ten moment z tym wystawianiem ubrań w kostkę złożoną przed celę. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć również o pewnego rodzaju szykanach, o specjalnych szykanach, którymi poddani byli internowani. Bo w niektórych wspomnieniach właśnie jest to i ten bunt przeciwko temu rygorowi więziennemu. Nie jesteśmy kryminalnymi, nie jesteśmy internowani, nic nie zrobiliśmy tak naprawdę. Ale w niektórych dziennikach pojawiają się takie informacje, że internowani poddali się temu rygorowi więziennemu. W dzienniku Bogusława Duchania, to absolwent właśnie Politechniki Rzeszowskiej, pracownik MKZ i MKR, i on pisze, że wystawiali te ubrania jak więźniowie, czyli bardzo posłusznie i karnie, złożone w kostki. Pisze, że założono im kartoteki, że wzięto odciski palców. Z kolei grupa, która przyjechała z Nowego Wiśnicza, no, sprzeciwiała się tym szykanom. Na czym te różnice polegały? Bo zresztą nie tylko Duchań pisze o tym, że poddawali się tym rygorom narzuconym przez władze więzienne w Załężu, bo mówimy już o Załężu. A z kolei jest grupa, właśnie nazwałam ich krakusami, ludzi przywiezionych właśnie z Nowego Wiśnicza, którzy mówią nie będziemy się stosować do tych nakazów wydawanych przez władze więzienne. Czyli taki od razu sprzeciw od pierwszych godzin pierwszego dnia.
Tak. Rzeszów był na drugim piętrze, myśmy byli na pierwszym. Trochę tutaj doktor mówił o tym. Myśmy mieli tę okazję, że w Wiśniczu siedzieliśmy w celach nawet nie 25, ale nawet 40-osobowych, prawda? No i tamten duch walki i przywiązania do Solidarności był stale obecny, prawda? To się obrazowało w śpiewach wieczornych, we wspólnym buncie przeciwko próbą w ogóle narzucenia jakiegoś rygoru więziennego, bo zaczęło się od tego, że ci oficerowie wchodzili do naszych cel i kazali nam na baczność stawać i schodzić z łóżek, prawda? I tutaj to był pierwszy opór, powiedzieliśmy, żeby sobie wybili to z głowy. A poza tym Wiśnicz też był dość specyficzny, dlatego że tam jednak czuło się pewną sympatię tych straży więziennej do nas. Jak się potem okazało, też do naszych rodzin, bo to oni przekazali listę internowanych do kurii. Także tam był pewien rodzaj takiej tolerancji i oni się wycofali z tego całkowicie, z tych żądań więziennego rygoru. No a kiedy przyjechaliśmy do Wiśnicza i znaleźliśmy się w tych osobnych celach, to jednak to, co przeżyliśmy już przez miesiąc, prawda, czyli tę kwestię oporu i odmowy, no to automatycznie powtórzyliśmy to samo w Załężu, a koledzy z Rzeszowa, oni byli już wcześniej izolowani w celach 2-, 3-, 4-osobowych, więc łatwiej jest tam wtedy zastraszyć po prostu takich internowanych. No i myślę, że to był ten główny powód. Zresztą stopniowo pod naszym naciskiem te rygory ustępowały i wreszcie otworzono cele. Także wtedy nawet z tymi kryminalnymi cinkciarzami żeśmy się zaprzyjaźnili.
Do pewnego stopnia.
Do pewnego stopnia, ale też był taki moment, że tu jest zdjęcie Wiesława Kukli, który Matkę Boską malował, bo tam był taki przypływ wiary i przywiązania do religii. W związku z czym postaraliśmy się o to, żeby jedną celę przed świętami wielkanocnymi zaadaptować na kaplicę. I tak się stało, że Matkę Boską malował Wiesław Kukla, który się deklarował jako ateista, a dekorował ją cinkciarz, który miał duży talent po prostu do układania różnego rodzaju dekoracji. No ale pytanie pani było jeszcze tutaj, odpowiem takie, że różnie też było w różnych komendach. Najgorzej było w Katowicach. Tam tych ludzi, górników zwieziono do komendy w Katowicach. Oni tam byli fizycznemu przymusowi poddawani. W Krakowie tego się uniknęło. To była bardziej psychiczna próba łamania i pozyskiwania współpracowników, przymuszania do podpisywania tak zwanych aktów lojalności, które bezpieka sugerowała, że jak podpiszesz, to wyjdziesz. No ale potem w związku z tym ta gra toczyła się dalej, bo niektórzy podpisali i siedzieli dalej, łudząc się, że zostaną zwolnieni, a bezpieka wracała wtedy do nich i powtarzała im, no tak, ale to za mało, musisz współpracę z nami podpisać.
Czyli cały czas prowadzona gra, no ale właśnie chodzi też o próbę złamania psychicznego. Zresztą różnie internowani znosili to zamknięcie. Z jednej strony we wspomnieniach Bogusława Sonika czytamy tak, wrażenie niesłychane po przejściu z pojedynki do tętniącej życiem celi, to jakby już pół wolności. To jest ten moment, kiedy zostaje przeniesiony z izolatki do celi, w której są inni. Natomiast Emil Mastej pisze z kolei tak. Przy tym zamknięciu męczę sama obecność drugiej osoby. Wolałbym być raczej sam, ale to jest chyba luksus, o którym można jedynie marzyć. Więc różne nastawienie. No ludzie różnie reagowali na to nagłe właściwie ich izolowanie, zamknięcie jednak w więzieniu.
Zgadza
z kratami, ze wszystkimi obostrzeniami, rygorami.
Pamiętam jednego z pracowników MPK, który praktycznie nie wstawał z łóżka przez kilka miesięcy.
Odnośnie tego, co pani powiedziała, Mastej, trzeba pamiętać, że był i jest filozofem, więc jemu obecność w takiej izolatce to nawet i przyjemność by sprawiła. Natomiast pan Bogusław, myślę, że bardzo cierpiał z tego powodu, a inni ujęli się za nim. To był nawet strajk głodowy. On szybko odniósł skutek pozytywny i przeniesiono pana z powrotem do celi wieloosobowej.
No tak, tam właśnie do celi, której był Andrzej Warchał i taki były wojskowy Gromow, szalenie obaj byli.
Znaczy mówił o sobie, że jest pułkownikiem, ale to nieprawda. No tak, z dużą wyobraźnią. Ale
z dużą wyobraźnią i z dużym poczuciem humoru jeden i drugi.
Oczywiście dziś można już tak lekko wspominać o tamtych czasach, ale myślę, że tamten spędzony czas w internowaniu był jednak czasem traumatycznym, dojmującym. Jednak nawet jeśli podejmowało się jakieś akcje, nawet jeśli podejmowało się jakieś działania, czy organizowało się w jakieś grupy, które miały przeciwstawić się chociażby słownie temu, co się działo, to jednak mimo wszystko było to zamknięcie, więc...
Nie no, zdecydowanie, no to tak jak tu mówiliśmy, że pani mówiła, że różni ludzie, było wiele depresji, prawda, u tych internowanych. Ja pamiętam jeszcze z Wiśnicza, taki bardzo dzielny, starszy działacz Solidarności Władysław Krupiarz, który na kolei pracował w Solidarności, bardzo dzielny. W momencie zamknięcia to był człowiek, który przeżył łagry sowieckie. Jak znalazł się w Wiśniczu, to mu wszystko wróciło i w jednej chwili po prostu stał się, można powiedzieć, psychicznym wrakiem po prostu. No. I wróciły mu całe te zachowania nawet z tamtych czasów sowieckich. Ciężko to przeżył. Także ma pani rację, no ja mówiłem, że o takim łamaniu psychicznym to rozłąka z rodzinami tak samo, prawda? Brak widzeń początkowych. No ale tak jak mówię, no trzeba też pamiętać, że myśmy się czuli takim ostatnim bastionem Solidarności po prostu. Dlatego te wydawane znaczki Solidarności, poczty podziemne, jakieś pisma przemycane, teksty, śpiewy też. Trzeba pamiętać o tym, że 4 internowanych zostało aresztowanych, czyli postawiono im jako oskarżenia za obrazę władz publicznych, bo śpiewali pieśń o tym, że gdy się hunta wyszczela, trafi szlag Jaruzera, orła wrona nie zdoła pokonać, prawda? I nadzorca z ramienia bezpieki nagrał to, postawiono im zarzuty, siedzieli kilka miesięcy w areszcie. W sądzie byli skazani w pierwszej instancji na wysokie kary więzienia, dopiero w drugiej instancji zostali uniewinnieni, bo też wśród sędziów powołanych wtedy wojskowych znajdowali się jacyś ludzie, którzy mieli trochę rozumu i tutaj admirał w Krakowie, który przewodniczył sądowi wojskowemu, uniewinnił ich, wykorzystując prostą zasadę, że obrazić naczelne organy państwowe można w miejscu publicznym, a miejsce publiczne to jest takie, do którego każdy ma dostęp, czyli więzienie to nie jest miejsce, do którego każdy ma dostęp i dlatego ich uniewinnił, ale swoje przesiedzieli kilka miesięcy.
Dodać trzeba, że oni mieli aż 5 adwokatów prywatnych, tam był też i Kazimierz Ostrowski, i wielu innych zasłużonych. No i właściwie to z ich strony wyszła ta inicjatywa, ale dodam, że wśród sędziów, którzy w pierwszej instancji skazali tych śpiewaków, to był porucznik sędzia Stefan Babiarz, który, o ile mi wiadomo, jeszcze w ubiegłym roku był w Najwyższym Sądzie Apelacyjnym, pełnił dalej swoje funkcje. Powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj mówimy o tych prześladowaniach, które ich spotykały, tych internowanych. Chciałbym zwrócić uwagę na tekst w książce Piotra Boronia. On był pisany tuż po wyjściu z internowania. Tekst jest o tyle ważny, bo dotyczy takich wręcz sadystycznych przesłuchań, jakie były wobec niego prowadzone, wielogodzinnych, tam nawet i po 10 godzin nawet te przesłuchania trwały, z krótkimi przerwami. On był w tym czasie bardzo chory, miał gorączkę wysoką. Wszystko wzięło się z tej racji, że SBC-y wiedzieli o takiej partii Akcja na Rzecz Niepodległości założonej przez Mariana Banasia. Nawet nie miała czasu, żeby rozwinąć swoją działalność. Tam było kilka osób i próbowano za wszelką cenę od Piotra Boronia wyciągnąć dodatkowe informacje, żeby obciążył Banasia i innych. No i to się tak właśnie dla niego skończyło, że wręcz bawiono się z nim. Obiecywano mu, że wyjdzie. Już był spakowany, już miał wyjść. odwoływano, a on no, tak właśnie w takim stanie przebywał i chorobowym, i takiego potwornego stresu.
Tylko trzeba dodać, że mowa jest o Piotrze Marii Boroniu, żeby tak. Nie mylić z krakowskim politykiem Piotrem.
No zdecydowanie, Boroniu. To dobrze, że pan to powiedział.
Tak, dlatego, że wiele jest nazwisk
nieżyjący już
podobnych, prawda, imiona i nazwiska się powtarzają, więc rzeczywiście...
Zmarł 2 lata temu.
Bezpieka próbowała takie rzeczy robić. No, mnie po wyjściu już przyjechali do mnie, byłem sam z synem wtedy, zabrali mnie na komendę wojewódzką i chcieli wydobyć informacje, skąd ja miałem wiedzę o tym, że będzie stan wojenny wprowadzony, bo dzwoniłem do Kuronia miesiąc przed tym, nie używając słowa stan wojenny, ale że jest przygotowana akcja zatrzymania wszystkich i że będzie uruchomiona przez generała Stachurę na telefon. No i tak używali takiego argumentu, że a w sąsiedniej celi jest pani Anna Szwed, która już nam powiedziała, skąd pan to miał, to proszę tylko potwierdzić. No, ale ja wiedziałem, że Anka nic nie wie, w związku z czym siedzieliśmy tam parę godzin i nas wypuścili. Długo zresztą nie mówiłem o tym. To mój kolega ze studiów, Edward Osiecki, dzisiaj to już można powiedzieć, który przyszedł do mnie na 1,5 miesiąca przed stanem wojennym, mówiąc o tym, że taka rzecz jest przygotowywana. Namawiał mnie, że będzie miał informację wcześniej, kiedy to będzie i żeby wtedy zablokować komendę wojewódzką i nie dopuścić do tego, żeby mogli wyjechać stamtąd i aresztować. Edward Osiecki zresztą potem się dzielnie zachował, bo zdezerterował z milicji i dzięki pomocy tam między innymi księdza Tischnera udało mu się w końcu wyemigrować do Szwecji.
Mówiliśmy tutaj o tych przesłuchaniach, które Służba Bezpieczeństwa, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzali w Załężu. To tak jak Bogusław Sonik powiedział, no bo dlatego, że w Załężu już mieli swoje pomieszczenie, do którego mogli zapraszać oczywiście w cudzysłowie internowanych i przesłuchiwać ich, no i naciskać na nich. No przede wszystkim chodziło jednak o to, by skaptować wśród tych internowanych jakiś tajnych współpracowników. No ale internowani bronili się przeciwko temu zamknięciu na bardzo różne sposoby. No z jednej strony powstawały te notatki. Czy łatwo było pisać te notatki w tym zamknięciu? Czyli to jedna taka obrona, bo pisanie dziennika czy robienie notatek jest taką funkcją obrony przeciwko temu, co się dzieje, a z drugiej strony no, prowadziliście bardzo, powiedziałabym, rozległą działalność taką i rekreacyjną, i naukową, i wydawniczą. Tutaj wspomniane, no to zdumiewające, ale w tym więzieniu były wydawane pisma, jak czytam, Nasza Krata, wydawane... Zdumiewająca rzecz, metodą dziergania na folii. Było wydawane pismo Wolne Słowo. Pojawiały się właśnie wspomniane przez Bogdana Sonika znaczki pocztowe Poczty Obozowej z Matką Boską Załęską. Okolicznościowe koperty. No orkiestra była. Jest takie zdjęcie pomieszczone w tym tomie. To jest ostatnie zdjęcie. Też zdumiewające, kiedy się na niego spojrzy. Obozowy koncert. I tutaj są internowani grający na klarnecie, saksofonie, na skrzypcach, ale skądinąd wiem, że również gitara była w tym więzieniu. Prowadzone były wykłady, ludzie uczyli się języków obcych, więc no, ta aktywność tych internowanych, którzy bronili się przeciwko temu zamknięciu, tak jak się mogli bronić w takich warunkach, no też była zdumiewająca.
Tutaj jeszcze bym trochę usystematyzował naszą wiedzę. Otóż raz trzeba jeszcze wrócić do Nowego Wisznicza, o tych możliwościach zintegrowania się powiedzieć. Potem trzeba powiedzieć, że otwarcie cel 26 marca
w Załężu miało
miejsce na drugim poziomie, czyli tam, gdzie trzymani byli krakusi. Natomiast na wyższych poziomach, zwłaszcza na czwartym, internowani byli trzymani aż do maja. I to nawet...
Ale w zamknięciu, tak?
W zamknięciu,
bez otwieranych
cel. Króciutko otwarto im cele w końcu kwietnia. Potem przyjechała komisja z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, więc oni tam się powypowiadali na ten temat. Znowuż ich zamknięto. No i niestety to były te różnice między różnymi poziomami. Natomiast co? No, kiedy te cele zostały otwarte, to rzeczywiście nastąpiła duża zmiana w zachowaniu. Po pierwsze, artefakty, te fajanse, jak to oni mówili, o tych plakietkach, o tych kopertach znaczonych znaczkami Solidarności, znaczkach jako takich, krzyżach, krzyżykach, orzełkach wycinanych z pieniędzy. To wszystko jakby trochę się po prostu internowani mieli już inne zainteresowania, więc skupili uwagę na nadrabianiu kontaktów towarzyskich i to trochę legło. Ale dalej wychodziły gazetki, bo gazetki były pisane zwłaszcza w okresie zamkniętych cel. Ale później też, nasza krata jeszcze we wrześniu wychodziła. Ogółem to było 5 takich gazetek wydawanych w Załężu, więc korzystano z tych dóbr i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, działalność, aktywność była nie z tej ziemi. Załęże było jedynym ośrodkiem swego rodzaju. W innych ośrodkach w Polsce tego nie było. To mówili na ten temat lekarze z Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, że z czymś takim się nie spotkali. A już później ta demolka sławna z 27 sierpnia, no to już była takim przypieczętowaniem. Więc krótko mówiąc, władzom wydawało się, że potrafią zdominować internowanych, no ale właśnie głównie dzięki Krakusom, było ich ponad 400 na 840 czy 850 mniej więcej osób, które przewinęły się przez Załęże. Więc połowa to byli ludzie z Krakowa, prawda? Więc na pewno ten duch krakowski tam dominował.
Tak, to taka była też historia. To w kwietniu mama Kostka Miodowicza, już mieliśmy cele otwarte, przyniosła na jego urodziny czy imieniny tort, który przepuszczono, a w środku w torcie był radioodbiornik. W związku z czym podawany potem z celi do celi wieczorem mogliśmy słuchać rozgłośni zachodnich, szczególnie wtedy popularnego Radia France International sekcji polskiej.
Tak, no to jest ta różnica, bo kiedy cele były zamknięte, no to na przykład Zygmunt Łenyk tam z innym swoim kolegą kombinowali, żeby alfabetem Morsa się posługiwać. Po prostu stukanie ma to w jakieś rury kanalizacyjne, coś takiego. No, ale potem, kiedyś te cele zostały otwarte, no wszystko się zmieniło. No powiedzmy prawie wszystko, bo niepokornych też zamykano do pojedynczych cel. Ale jeszcze tutaj opowiem jedną taką anegdotkę, typową dla środowiska krakowskiego. Był taki Jerzy Moll, bardzo aktywny, związany z KPN-em. Przychodzi kiedyś jakiś oficerek SB do celi i zaczyna rozkazywać. Moll nonszalancko, lekceważąco go traktuje. Ten chce go postawić do pionu, a ten mu odpowiada, no co, wsadzisz mnie do więzienia? I wszyscy pękają ze śmiechu. Więc
najmłodszy internowany. On
tam no jeden z najmłodszych, 18, tak jest. Tam jeszcze dodam, że była nawet matura w Załężu przeprowadzona. No nie wiadomo, czy została uznana, czy nie. Tam nawet był czynnik społeczny, czyli klawisz komisji egzaminacyjnej. No więc takie smaczki są pokazane i
no był opisane. Też ślub i wesele Adama Macedońskiego.
Proszę państwa, było 5 ślubów. Ślub Macedońskiego jest chyba najpiękniej opisany i sfotografowany, więc zachęcam do drugiego tomu wspomnień, gdzie będzie też serwis fotograficzny z tego ślubu. Było 5 ślubów i każdy z nich ma swoją osobną wręcz legendę.
Tak, że tutaj, ja bym jeszcze tutaj trochę wsłuchując się w głos pani redaktor powiedział, że to oczywiście mijają lata, prawda, tamte 30 czy 40, prawda, więc w związku z czym powstaje pewnego rodzaju takie otorbienie tych wspomnień i tamtego przeżycia, bo przeżyliśmy, bo wygraliśmy, prawda? Natomiast to w niczym nie ujmuje tego, co powiedziałem na początku, grozy i zmarnowanego czasu, którym był wprowadzenie stanu wojennego i zniszczenie po prostu nadziei Polaków.
To chciałam podkreślić, dlatego że z tych dzienników, bo dzienniki no to właśnie to jest ten rodzaj piśmiennictwa, który jest prowadzony na bieżąco. Piszący nie wie, co stanie się za chwilę. Więc z tych dzienników, szczególnie tych dzienników, bo tu znalazły się również relacje pisane, posty czy wspomnienia, ale szczególnie z tych dzienników, oprócz tych takich, które dziś możemy anegdotycznie opowiadać pewnych historii, to naprawdę przebija cała groza jednak i determinacja tych ludzi, którzy zostali zamknięci i właśnie którym się marnuje życie. Wielu z tych internowanych było ludźmi chorymi, którzy mieli jakieś dolegliwości i nie było tak prosto poradzić sobie z tymi dolegliwościami, kiedy się jest nagle zamkniętym. Byli ludzie, którzy byli internowani, którzy musieli zażywać leki na stałe, których tych leków nie mieli. Był dostęp do lekarza i tutaj rzeczywiście wielu internowanych chwali w Załężu tę możliwość dostępu, ale lekarz był tylko do 15, a różne przypadki zdarzały się, najczęściej zdarzają się w takim momencie, kiedy lekarza nie ma. Musiały być bardzo wyraźne protesty i niemalże bunty internowanych, by do tych ciężko chorych ludzi wezwać karetkę pogotowia, by ich zabrała. Ileś ludzi z internowania pojechało wprost do szpitali na operację. Więc te dzienniki pokazują też taką stronę. Albo na przykład taką formę najostrzejszą protestu, jaką podejmowali internowani, czyli głodówki. I te głodówki nie trwały 2, 3, 4 dni, tylko 40. Właśnie, tylko byli tam tacy, którzy głodowali kilkanaście albo nawet więcej 50 dni. 50 dni? Więc no myślę, tak, że o tym też warto powiedzieć.
Lech Jeziorny zaczął głodówkę w Nowym Wiśniczu, a skończył ją w Załężu po 11 dniach. Rzeczywiście głodówki były praktykowane, bo to był jedyny właściwie sposób, taki znaczący sposób, żeby uzyskać ze strony komendanta jakieś ustępstwa.
No, bo taki generalny protest jak Majdzik, nie, Ryszard?
Tak, to było w czerwcu, 13 czerwca. Majdzik się później trochę do tego włączył, ale Janusz Szkutnik, zresztą Janusz Szkutnik też chyba troszkę później. W każdym razie 13 czerwca rozpoczęta została głodówka.
A jaki był powód tej głodówki?
Protestacyjna przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. I ona...
Bo to chodziło o 13 każdego miesiąca, tak? Żeby pamiętać o tym wydarzeniu?
Chodziło o zniesienie stanu wojennego. To był główny cel. I ona rozlała się na parafie krakowskie. Też i wiedziano o niej w innych miastach. Skutek tego był taki, że kilkudziesięciu internowanych trafiło do szpitala w Rzeszowie. Ale jak mówimy o szpitalu, to trzeba o jednej rzeczy tutaj powiedzieć koniecznie. Otóż na każdym poziomie było ambulatorium, więc oni teoretycznie mieli opiekę lekarską, nawet niezłą. Był gabinet stomatologiczny bardzo dobrze wyposażony i tak dalej. Natomiast SB-cy podejmowali decyzję za lekarzy, czy może, czy nie może być wysłany do szpitala. Przeważnie lekarz uzyskiwał zgodę, ale na przykład ci, którzy chorowali psychicznie, musieli mieć zgodę aż z województwa, więc to były paradoksy, a takich właśnie jak na przykład był taki Ślązak, Marian Śledź, chorujący na klaustrofobię. Przywieźli go 4 kwietnia z Uherc po strajku i to też w jego intencji, bo więźniowie widzieli, w jakim on jest stanie. Nie chciano go zwolnić z internowania, więc palili sienniki, doszło do demolowania więzienia. No i dużą grupę tych z Uherc przewieźli do Załęża, włącznie z Marianem Śledziem. Jego historię opisał właśnie w tym wydanym przez nas tomie, w tym czasopiśmie Wolne Słowo, Mazurkiewicz. Więc warto zwrócić uwagę na ten tekst i historię Mariana Śledzia. Więc tak to było, że SB-cy mieli na przykład wgląd do kart leczenia. Tam, gdzie były wypisywane choroby, czasami przewlekłe, psychiczne choroby, to wszystko mogli sobie czytać SB-cy, wyciągali z tego wnioski i mogli manipulować ludźmi.
Dlaczego te zapiski zapisane w zielonym zeszycie urywają się na 10 stycznia 1982 roku? Internowanie trwało.
Internowanie trwało, ale nie wiem, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że te emocje z pierwszego miesiąca internowania i opis godzin przed internowaniem były dla mnie najbardziej istotne i chyba to chciałem zawrzeć. A potem już była pewnego rodzaju rutyna codzienności w pobycie tym więziennym, więc widać, straciłem taką pasję do tego, żeby to,
do pisania.
To opisywać. Tak. Tylko jeszcze opowiem jedną historię, bo też była presja na wyjazd za granicę bezpieki, prawda? Oni się chcieli nas pozbyć, to zresztą też metoda była, prawda, żeby pozbyć się tych najbardziej aktywnych, więc wywierali taką presję i nawet posunęli się do tego, że przywieźli nam kwestionariusze paszportowe i fotografa i każdy mógł zrobić zdjęcie do paszportu. Ja nawet sobie zrobiłem, mam taką pamiątkę w jakiejś więziennej koszuli, prawda? Nie chcąc wyjeżdżać wcale.
Ale zdaje się, że kilku z tych internowanych podjęło.
Tak, tak.
Podjęło tak. I zgodziło się na wyjazd.
Ja tutaj sobie pozwolę na komentarz. Otóż SBC-cy byli rozczarowani tą akcją, którą tak właśnie prowadzili, żeby zachęcić do emigracji. Byli bardzo rozczarowani, bo okazało się, że z 300 kilkudziesięciu, którzy złożyli wnioski, tylko 12 wyjechało na zachód. Więc wykorzystywali ci internowani okazję, żeby po prostu wyjść z internatu, żeby no, tam obiecywać, że muszą pozałatwiać sprawy rodzinne, żeby uporządkować tam swoje różne sprawy majątkowe. No ale potem zmieniali decyzję. Często wracali z powrotem zresztą. Jest spora grupa takich, że podwójnie byli internowani.
Oczywiście nie opowiemy o tym całym czasie internowania, o różnych aspektach tego internowania. Tu zaledwie zarysowaliśmy niektóre wątki, bo przecież nie wspominaliśmy też o dużej roli i pomocy, jaką udzielał Kościół również internowanym, o tych mszach, które się odbywały w Nowym Wiśniczu. Przecież był ksiądz kardynał Macharski. Przecież księża odwiedzali również i prowadzili msze w więzieniu w Załężu. O tej ogromnej pomocy, także tej pomocy, która wyposażała was w paczki żywnościowe, chociaż dostawaliście od rodzin, ale Kościół też dostarczał te paczki.
Tak, ja nawet piszę w tych notatkach o tym, a była też pomoc z tego prymasowskiego komitetu, pamiętam, przyjazd Maji Komorowskiej do Załęża, która nas wspierała duchowo i paczkami też. No, a poza tym był taki moment, wie pani, tej solidarności zagranicznej, że ja pamiętam, jak wychodzimy na korytarz rano, a służba więzienna praktycznie połowę korytarza położyła kartki, które przyszły z Francji głównie, wspierające nas i każdy chodził i szukał, która jest do niego, ponieważ to było tak zorganizowane, że rodziny francuskie dostawały nasze adresy i pisały do nas kartki pocztowe, podtrzymujące nas na duchu. Zresztą potem nawiązałem kontakt z taką rodziną francuską, jak już się znalazłem we Francji.
Tutaj Bardzo dobrze, że pani wspomniała o Kościele. To jest szalenie ważne, żeby nam to nie umknęło. Bez pomocy duszpasterskiej, duchowej, na pewno internowani nie przeszliby tego trudnego okresu. Księża, no tutaj na pierwszym miejscu trzeba wspomnieć o księdzu Władysławie Palmowskim. Księża wykonali coś wspaniałego dla nich. To była otucha, to była zachęta, to była pomoc rodzinom, to też trzeba pamiętać. Paczki, pomoc też i finansowa. Kontakt nieustający. Praca bardzo usystematyzowana. Dodam, że do drugiego tomu, który już jest właściwie na wydaniu niedługo, będzie dołączona płytka CD, a może i dwie płytki, z nagraniami. I będą na nich nagrania z kaplic w Załężu. Robią niesamowite wrażenie te nagrania. Tam są też i wypowiedzi po mszy świętej różnych osób, pozdrowienia, no szereg takich luźnych już wypowiedzi. I dopiero wtedy można połączyć te pucle w jedną całość. I w tych rozsypanych puclach właśnie olbrzymie jest znaczenie pomocy kościelnej. Niesamowite. Co więcej jeszcze, trzeba pamiętać też i o tym, że na przykład Ślązacy nie mieli pomocy duszpasterskiej. Z Katowic nikt nie przyjechał do Załęża. Natomiast z parafii nowochódzkich, czy to ojciec Paweł Mynarz, czy z Bieńczyc, arkipana, ksiądz Władysław Palmowski, ale jeszcze inni księżo, o których tu nie mówię, oni do nich przyjeżdżali w ramach swoich wręcz tak obowiązków. Więc szczególnie z Krakusami ten związek był bardzo widoczny.
Zastanawia mnie, ile jeszcze takich dzienników, wspomnień, zapisków z tamtego czasu zachowało się w domowych archiwach, bo przecież to jest tylko jakiś niewielki procent, ułamek procenta, który zamieszczacie w swoich publikacjach.
To prawda, nie wiadomo, bo te moje zapiski zresztą, one się znalazły jakoś przypadkowo w dokumentach mojej teściowej, bo ja praktycznie o nich trochę zapomniałem. Dopiero po jej śmierci, kiedy przeglądaliśmy te dokumenty, to znalazłem to. Prawdopodobnie przekazany na jakimś widzeniu zostało.
Jak już o tym mówimy, to jeszcze o specyfice tych dzienników trzeba powiedzieć, bo trzeba też brać pod uwagę, że im nie wolno było prowadzić tego typu notatek. To było zakazane, bo mogły być ujawnione jakieś szczegóły wstydliwe, kompromitujące itd., itd. W związku z tym prowadzący dzienniki trochę się cenzurowali. Nie pisali o wszystkim, czego najlepszym przykładem jest dziennik Duchania, o którym jeden z internowanych wypowiedział się, a trochę przypominają pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, bo jest to taki zapis fotograficzny. Natomiast brakuje refleksji, ocen, przedstawiania jakichś akcji protestacyjnych i tak dalej. Że tak było, to najlepszym dowodem jest to, co spotkało Edwarda Antończyka, który napisał w Załężu poemat pod tytułem Nędznicy. Ten poemat trafił w ręce esbeków, wytoczono mu proces, również jego żona i koleżanka żony, które przepisywały ten poemat, też zostały oskarżone i trafił do więzienia z tej racji. Siedział w Hrubieszowie, odbywał karę więzienia.
Więc z więzienia do więzienia.
Z więzienia do więzienia, tak jest. Więc o tym trzeba pamiętać. Dlatego drugi tom, który chcemy wydać, to będą wspomnienia. Będzie w nich 29 tekstów autorów nie tylko z Krakowa, z Rzeszowa czy tam z innych jak miejscowości, jak w tym, ale też i z Warszawy i będzie na przykład Aleksandra Rusieckiego z Olsztyna, znakomity tekst. Przy okazji wspomnę, że Aleksander Rusiecki założył Radio Solidarność w Załężu, o którym też krążą legendy wręcz. No, można się i pośmiać z powodu bezsilności esbeków, którzy gonili po celach, nie wiedzieli, z której audycje były nadawane. Audycje robione profesjonalnie, więc najpierw nagrywano wypowiedzi na magnetofon, śpiewy na magnetofon. A potem szła audycja półgodzinna i więcej, nawet godzinne audycje szły, ale tak misternie były ukryte źródła nadawania, że oni byli bezsilni po prostu. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo to jest śmieszne, ale szalenie ważne. Jak byli bezsilni wobec akcji dekorowania okien wielkimi literami, które układały się dla ludzi z zewnątrz w napisy. Solidarność zwycięży i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich, pamiętamy, Czerwiec Poznański i tak dalej, i tak dalej.
Czy ja tylko jeszcze na koniec, no to powiem, odpowiadając na to pani pytanie, ile jeszcze, czy istnieją, to powiem, że to niezwykle ważne jest, dlatego że to pokazuje skalę po prostu i represji, i oporu, jak to głęboko sięgało w nasze społeczeństwo. A myśmy trochę o tym już zapomnieli. Był taki okres, kiedy w ogóle chciano przekreślić pamięć o tamtym oporze i modne się stało opowiadanie, że opozycjoniści ówcześni leżeli na styropianie. Więc powrót, jakby ujrzenie, wyjście na światło dzienne tych wspomnień i tych dzienników, to właśnie jest taki dowód, znak czasu tamtego czasu.
W oczekiwaniu na drugi tom, o którym mówiliśmy, w tym pierwszym tomie dzienników i relacji internowanych w Nowym Wiśniczu i Załężu koło Rzeszowa zamieszczonych zostało kilkanaście tekstów osób internowanych po 13 grudnia 1981 roku w tych dwóch więzieniach, działaczy NSZZ Solidarność oraz innych struktur z Krakowa, Nowego Sącza, Olsztyna, Tarnowa, Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia. Zawieziono ich i zamknięto, pisze wydawca książki, aby ich upokorzyć i zniechęcić. Ale po pierwszym szoku spowodowanym aresztowaniem, jak podkreśla duszpasterz internowanych ksiądz Władysław Palmowski, z dnia na dzień stawali się mocniejsi, wydobywali z siebie utraconą pewność siebie. Blisko 500 stron liczący tom pierwszy dzienników i relacji to bardzo osobisty zapis dni, miesięcy spędzonych w zamknięciu, w oderwaniu od rodzin, szykanowanych, poniżanych, czasem bitych, zastraszanych przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, roztaczających rzeczywistą opiekę nad więźniami. Ludzi, których jedyną winą była walka o godne życie, o elementarne prawa obywateli, o wolność zrzeszania się, wolność poglądów, o podstawowe prawa człowieka. Bogusław Sonik, były działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, internowany w stanie wojennym i doktor habilitowany Andrzej Druszcz, redaktor tomu, autor wstępu, prezes zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, byli naszymi gośćmi, gośćmi dobrych książek. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
My też bardzo serdecznie dziękujemy.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.